Dzień dobry Państwa. Gościem Poranka Wnet Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Dzień dobry Pani Poseł.
Dzień dobry Państwu.
Mamy chyba decyzję, przynajmniej tak niemiecka prasa pisze, nie tylko, że Berlin zgodzi się na to, żeby inne kraje przekazały Leopard Ukrainie, ale same Niemcy wystawią batalion czołgów. Jaki komentarz? Długo oczekiwana decyzja?
To dobrze, no nie aż tak długo, bo od tych pierwszych zapowiedzi to minęło chyba 2 tygodnie, więc no, oczywiście w skali wojny to można powiedzieć, że to zawsze waży te 2 tygodnie, ale no, udało się przekonać Niemcy, właściwie chyba wymusić tę decyzję przez głównie Polskę, ale też inne kraje, które się do Polski przyłączyły. Najpierw uzyskaliśmy deklarację, że Niemcy nie będą oponować, sprzeciwstawiać się temu, jeżeli Polska będzie chciała przekazać swoje czołgi, swoje, to znaczy no, produkcji niemieckiej Leopardy, ale no, widzę, że idzie to dalej i bardzo dobrze, bo ten sprzęt jest Ukrainie bardzo potrzebny. Bez ciężkiego sprzętu Ukraina nie wygra.
Jak pani poseł patrzyła na ten spór, kiedy spór taki, że polski rząd walczył o te Leopardy z lewicą niemiecką, w której jesteście w jednej rodzinie politycznej?
No jesteśmy tak samo jak PiS jest w jednej rodzinie politycznej z Orbanem. No co
nie,
mam panu
nie
powiedzieć?
Jest. To różnie.
Jeszcze do niedawna z panią Le Pen,
był...
z panią z Salvinim.
Jest to.
No jak z panią Le Pen, nie? No dobrze.
Nie są w jednej rodzinie politycznej.
Są jedną...
Do EKR-u nie należy ani pani Le Pen, ani Orban, ani pan Salvini.
Frakcją konserwatywną i Prawo i Sprawiedliwość. Wiele lat było w tej frakcji, więc niech teraz się nie odcina od swoich dawnych przyjaciół, których zresztą gościło w Polsce z wielką pompą, panią Le Pen. Ale wracając do czołgów i wracając do SPD. SPD jest dużą partią. To jest trochę ciężko sobie wyobrazić na nasze warunki. 400 tysięcy, 300 członkiń i członków w całym kraju. To jest silny aparat partyjny. Kanclerz Scholz nie jest szefem swojej partii. Tam jest dwoje współprzewodniczących i jest trochę zakładnikiem tego aparatu, który jest aparatem ludzi starszych, ludzi przywiązanych do pewnych torów polityki, które wyglądały przez lata tak, że Niemcy no, uzależniały energetycznie siebie, a wraz za tym całą Europę, od węglowodorów z Rosji.
Teraz to będzie przełom. Niemiecka lewica już będzie stała po stronie Ukrainy, a nie patrzyła na Rosję, na Moskwę, na Krym?
Odpowiem inaczej na to pytanie. Jeżeli Niemcy nie zrozumieją, że powinny być w awangardzie tej pomocy, to za chwilę się okaże, że nikt już niemieckiej pomocy w Europie nie potrzebuje, że wszystkie kraje się stwierdzą, że no jeżeli tyle trzeba na to czekać, tyle się Niemcy ociągają, tyle jest problemów, to że Niemcy nie mogą być gwarantem bezpieczeństwa jako największy kraj, największa gospodarka europejska i każdy musi o siebie dbać sam.
Niemcy chciały być, o tym mówił kanclerz Scholz, przywódcą w Europie, objąć przywództwo, mają na to szansę?
No właśnie w tej sytuacji, w której no nawet tego przywództwa moralnego, powiedzmy, nie mogą objąć, nie wiem czemu, bo mają po temu wszelkie możliwości, tylko po prostu wynika to z kunktatorstwa. To raczej pozycja Niemiec będzie słabła.
Jaki jest bilans polityki polskiego rządu wobec wojny na Ukrainie?
Myślę, że bardzo dobry. Myślę, że tutaj też udało się taki zapewnić konsensus i polityczny, i ogólnokrajowy, że no to jest kwestia pomocy Ukrainie, nie jest kwestią spolityzowaną i tutaj nie rozgrywamy PiS-u przeciwko wszystkim innym opozycyjnym partiom, tylko zgadzamy się, że po prostu trzeba pomagać.
Pani poseł, i cały klub Lewicy głosował za ustawą o obronie ojczyzny. To zaufanie do tej ustawy i to poparcie jest cały czas utrzymane przez panią poseł?
Tak. Tak.
Wszystkie zapisy, bo były wątpliwości, to na przykład pobora dokładnie do przeszkolenia obowiązkowego.
No tak, ale to nie jest pobór, bo pobór jest od 2009 zawieszony. Mówimy tutaj o szkoleniu określonych grup, które mogą być przydatne w przypadku wojny. Takie przeszkolenie powinny przejść. Tych osób zresztą nie będzie dużo. Myślę, że tutaj był bardzo duży błąd komunikacji ze strony MON, bo zapowiedzieli to tak, jakby rzeczywiście nagle miała się odbyć taka branka jak w powstaniu styczniowym. No nie, no po prostu źle to przedstawili społeczeństwu.
Zresztą wtedy wybrał rząd okupacyjny, rząd mocarstwa,
no tak,
które nas zniewoliło. Pani poseł, a powinny być obowiązkowe szkolenia? Takie, które by osoba kończy liceum, załóżmy, idzie na 2-3 miesiące do wojska.
nie wiem, czy nie znam się na trybie szkolenia, czy to powinno być 2-3 miesiące, czy to powinno być weekendami. Po prostu to nie jest moja tematyka. Nie wiem, co by było najbardziej efektywne.
Jest pani prawnikiem, to jest też element...
No tak, to jest trochę inna działka.
To
prawda. Wszystko.
No, ale to jest kwestia państwotwórcza.
Tak, to znaczy uważam, że rzeczywiście podstawowe kwestie, nie tylko radzenia sobie z bronią, ale to są informacje dotyczące tego, co się robi podczas alarmu i czy to bombowego, czy to lotniczego. Ja myślę, że większość z nas nie rozróżnia tych alarmów. Kiedyś może gdzieś w szkole o tym ktoś słyszał, gdzieś na tramwajach są nawet nalepki, że taki sygnał oznacza to, taki tamto, nikt na to nie zwraca uwagi. A generalnie myślę, że to wszystko wypadałoby sobie odświeżyć, przypomnieć, mieć w głowie. Takie rzeczy jak zabezpieczyć swój dom, rodzinę, dzieci na wypadek właśnie nalotu, na wypadek różnych innych zjawisk. Mogą to być niestety też zjawiska terrorystyczne. Powinniśmy po prostu mieć w tym przeszkolenie. Im więcej ludzi będzie to umiało, tym myślę, że będziemy się czuli bezpieczniej.
Prawo i Sprawiedliwość planuje zbudować 300-tysięczną armię. Lewica to popiera?
W tej sytuacji jesteśmy państwem frontowym i tak jak kiedyś rzeczywiście twierdziliśmy, że większość tych, że te pieniądze, które są przeznaczane na armię, jednak powinny być przeznaczane na służbę zdrowia, no to mamy trochę inne czasy. Sytuacja się zmieniła i muszą być przeznaczane większe pieniądze na uzbrojenie. Natomiast nie można jednak zapomnieć o służbie zdrowia, bo naprawdę przeznaczamy bardzo mało PKB na służbę zdrowia. Jak wiem, ona jest cały czas niedofinansowana.
W czasie pandemii w roku 2020-2021 Lewica postulowała ograniczenie, zwłaszcza Partia Razem, ograniczenie funduszowania armii.
To
był
właśnie błąd? Nie, na tamten moment to nie był błąd. Po prostu myślę, że
wojna
każdy,
w Donbasie trwała.
Że każdy wyciąga wnioski i my przeciwko temu nie oponujemy. Przypomniał pan głosowanie. Po prostu uważamy, że to jest w tej chwili racja stanu, to jest odpowiedzialne. Ale nie możemy też zapominać jednak o innych sektorach. Nie tylko armia, ale też przecież służba zdrowia jest nam potrzebna.
Dla Lewicy, dla pani poseł wniosek jest taki, trzeba budować silną armię.
Trzeba budować sprawną armię. Na pewno to nie chodzi o ilość, ale chodzi też o jakość. To też powinno być takie rodzaje uzbrojenia, które są komplementarne wobec siebie. Takie, żebyśmy nie musieli mieć różnego rodzaju serwisu do kilkunastu rodzajów czołgów. No, myślę, że to jest w gestii specjalistów. Ja akurat od wojskowości nie jestem specjalistką.
To jeszcze zapytam o politykę zagraniczną. Jak pani poseł sobie wyobraża, jak Lewica sobie wyobraża współpracę z Ukrainą po wojnie wygranej?
Chciałabym, żeby Ukraina była państwem, które nie będzie wszystkiego prywatyzować, tak jak niestety w tej chwili, szukając budżetu na wojnę, wyprzedaje swój narodowy majątek niestety oligarchom. Tak, w taki sposób, w jaki to było na początku lat 90. w Polsce, czyli za bezcen. To jest bardzo przykre i rozczarowujące. To, że prezydent Zełenski jest bohaterem, nie zmienia faktu, że popełnia błędy innego rodzaju, jeżeli chodzi o politykę tutaj gospodarczą. Myślę, że Polska powinna wziąć aktywny udział w odbudowie Ukrainy.
Jakieś specjalne porozumienie wojskowe, polityczne?
Polityczne jest takie, że będziemy na pewno orędownikiem wejścia Ukrainy do Unii Europejskiej. Będziemy się o to starali. Na pewno są te kryteria tak zwane konwergencji, które musi wypełnić, ale po to, żeby je wypełnić, to musimy wspólnymi siłami odbudować Ukrainę, pomóc naszym sąsiadom w tym, żeby ta gospodarka dała radę i mogła przystąpić do Unii Europejskiej.
Wspomniała pani poseł o brance, to mieliśmy dopiero co rocznicę, 160. rocznicę wybuchu powstania styczniowego, obchodzoną także przez władze ukraińskie. Na ile to łączy? Na ile jest tak, że w pani poseł w ocenie rzeczywistości Lewicy jest tak, że Ukraina jest nam bliższa niż na przykład Niemcy czy Holandia?
No, jest bliższa geograficznie. Jest to państwo także słowiańskie. Łączy nas wspólna historia, która nie jest historią prostą. Im narody są ze sobą bliżej związane, tym często ta historia jest trudna. I mamy oczywiście w pamięci Wołyń, mamy powstanie Chmielnickiego. To są rzeczy, które na pewno budzą wiele emocji, no ale mamy też historię najnowszą i to jest historia braterstwa i historia współpracy. Jeżeli chodzi o historię, to uczciwość po prostu polega na tym, żeby mówić i o tych złych rzeczach, i o tych dobrych, wyciągając taki wniosek, że skupmy się jednak na tych dobrych, bo chcemy ze sobą współpracować.
A propos emocji, to przejdźmy do najnowszej historii. W tej swoją kartę zapisał Donald Tusk wczoraj na spotkaniu w Siedlcach. Powiedział takie oto słowa. Posłuchajmy.
Szlak trafia, że tak oczywiste argumenty, że razem mamy z 48 do 50%, że to w ogóle jest, chcecie tam jakieś jedynki, proszę bardzo. Ja po prostu nie rozumiem, bo w sumie tak szczerze powiedziawszy, to ja panu powiem tak. Wie pan, co oni myślą i co oni mówią? Mówię o liderach tych mniejszych partii. Wybory są wygrane, a my musimy tutaj się zastanowić, kto co będzie miał po wyborach. A ja im mówię, chociaż mam mam większą partię niż oni wszyscy razem wzięci, wybory nie są wygrane. Będziecie chcieli się tam dzielić, proszę bardzo, w ogóle nie, ja się nadzieliłem w życiu, ja naprawdę niczego nie potrzebuję. Dla mnie jedyną i największą nagrodą będzie, jeśli w dniu wyborów się okaże, że jesteśmy wolni od PiS-u i od KPO.
Powiedział wczoraj Donald Tusk, to miłe słowa wobec partnerów na opozycji. Ja mam największą partię niż oni wszyscy razem wzięci. No, oni myślą, że już wygrali wybory.
Tak szczerze, największą partię to ma PSL, z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o liczbę członków. Później Lewica, dopiero później Platforma Obywatelska, ale rozumiem, że chodzi o poziom poparcia. Oczywiście największy poziom poparcia ma Platforma Obywatelska, ale nie może rządzić samodzielnie, gdyż po prostu nie ma na tyle tego poparcia, żeby wygrać samodzielnie wybory. Po to, żeby to było możliwe, to muszą taki rząd koalicyjny, czyli żeby mieć większość w Sejmie przyszłym, i mam nadzieję, że tak będzie, zdobyć 4 ugrupowania opozycji demokratycznej, i raczej nie zanosi się, żeby Donald Tusk mógł to zrobić zupełnie samodzielnie.
A to przekonanie, czy pani poseł szef, pan marszałek Czarzasty jest przekonany, że już wygrał i już widzi siebie w fotelu albo marszałka Sejmu, albo wicepremiera?
Nie wiem, skąd takie wnioski, bo nie komunikujemy niczego takiego. To jest walka wyborcza. Wyborów nawet jeszcze nie ma, nie został ogłoszony ich termin, więc nikt nie zakłada, że są wygrane. No to jest jakaś chyba daleko posunięta fantazja pana przewodniczącego Tuska. Każdy jest zdeterminowany i każdy wie, że musi walczyć naprawdę bardzo z wielką determinacją, że cała, przynajmniej jeżeli chodzi o Lewicę, dwie nasze partie muszą być na tym skupione, muszą i poświęcić temu czas i środki, i pomysły, i ludzi, i też fundusze. I absolutnie nie zakładamy, że już możemy osiąść na laurach, nie.
Kwestia jednej listy na opozycję to już jest temat zamknięty. Możemy w końcu uznać, że jej nie będzie i przejść do innych tematów? Czy jeszcze ma pani poseł nadzieję, tak jak Donald Tusk, że te jego proste, oczywiste argumenty, jak mówi szef Platformy, przeważą?
No, wydaje mi się, że już te oczywiste argumenty stosuje od kilku miesięcy i od kilku miesięcy od PSL-u i od Szymona Hołowni dostaje odpowiedź, że jednak nie. Więc pytanie jest takie, czy ile można jeszcze mówić o tym samym?
A od was dostaje odpowiedź, że jednak tak.
Że gdyby była, oczywiście, gdyby była szansa na wspólną jedną listę, to byśmy wspólnie w 4 partie wystartowali.
A to nie jest tak, że po prostu każdy się boi powiedzieć kiedy, każdy się boi powiedzieć nie, każdy boi się być tym pierwszym, tą pierwszym komitetem, który powie, zrywamy tą współpracę i tylko o to chodzi?
Myślę, że po pierwsze nie ma co zrywać, bo to, jeżeli chodzi o współpracę, to ona jest i chodzi w Sejmie i w innych sprawach, w sprawie ustaw, ale rozumiem, że chodzi o założenie jednej listy. No skoro tej jednej listy nie ma, no to nie ma co zrywać, więc nie wiem, pewnie Donald Tusk nie chce być tym, który po prostu powie, że to się nie udało, bo to był jego autorski pomysł, właściwie taki jedyny pomysł na wybory.
I co to świadczy o sile polityczności Donalda Tuska?
Myślę, że ją przeszacował. To znaczy swoją siłę argumentacji, że jeżeli rzeczywiście coś zapowie, to się zrealizuje. No ale to potrzeba też woli innych osób. To znaczy nie można czegoś ogłaszać w imieniu wszystkich, jak się z nimi tego wcześniej nie ustaliło.
Pani poseł, część opozycji, PSL, Szymon Hołownia mówi, nie róbmy jednej listy, zróbmy jedną listę wspólnych spraw do załatwienia. Gdyby taka lista miała powstać, to co byłoby najważniejsze dla Lewicy?
Tak, a Lewica mówi, żebyśmy zadeklarowali wspólnie, że chcemy razem i jesteśmy w stanie ze sobą współrządzić, bo inaczej wyborcy, wyborczynie nam nie uwierzą, że to ma sens, że jesteśmy w stanie się dogadać. Ja uważam, że jesteśmy. Na gruncie jakich spraw? Na gruncie wymienionych przeze mnie, między innymi spraw służby zdrowia, podwyższenia poziomu PKB na służbę zdrowia, wydatków, przywrócenia praworządności. Tutaj mówimy o neokaresie, o Trybunale Konstytucyjnym.
Nie wiem, czy wzrost PKB na służbę zdrowia był dynamiczny.
Ale musi być większy i myślę, że to jest rzecz, o której też cały czas słyszę ze strony Platformy Obywatelskiej, że jest za mało pieniędzy na służbę zdrowia, na onkologię i tak dalej. No to jak jest za mało, to one się same nie urodzą. Po prostu trzeba o tym zdecydować. To jest decyzja polityczna.
Donald Tusk ma za małą siłę, żeby skłonić was wszystkich do startu z jednej listy, ale może ma taką siłę, żeby być premierem po wyborach?
Nie wykluczam tego, że będzie premierem. No, tradycyjnie jest to przewodniczący największego ugrupowania, jeżeli mówimy o koalicji, a tutaj nie ma innej możliwości, bo żadna partia, nawet PiS przecież w tej chwili nie rządzi samodzielnie, tak? Nie było takiej w historii III RP takiego zdarzenia poza rządem mniejszościowym Marka Belki, ale były też takie rządy, jak na przykład SLD-PSL, gdzie to mniejszościowy koalicjant miał premiera, był to Waldemar Pawlak.
Zagłosowałaby pani za premierem Tuskiem?
To zależy oczywiście od kształtu rządu, od kształtu postulatów, od liczby i rodzaju ustaw na 100 dni.
Pana posła Sikorskiego pani poseł nie widzi w przyszłym rządzie.
No nie, to jest kwestia naprawdę racji stanu. To nie jest moja fanaberia, czy sympatia, czy antypatia. To nie o to w ogóle chodzi. To znaczy możemy sobie żartować z różnych spraw, mogą być wypowiedzi mniej lub bardziej fortunne, ale jeżeli ktoś daje oręż naszemu wrogowi Ukrainy, mówię tutaj o putinowskiej rosyjskiej propagandzie, no to już nie jest poziom takiej zabawy. Tutaj jest kwestia naprawdę poważnej polityki i nie wyobrażam sobie, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy pan...
To jest drugi, kiedy trafia
nawet
na
chyba trzeci.
Pierwsze łamy rosyjskiej propagandy.
Tak, i to nie jest za mądre i jeżeli nie można tego powstrzymać w jakiś sposób na etapie, kiedy pan Sikorski jest w opozycji, to naprawdę zastanawiam się, co by się działo, gdyby był ministrem.
Ale większość Platformy go broni. Broni go Jan Vincent-Rostowski, broni go Bartłomiej Sienkiewicz, broni go Donald Tusk. Wszyscy w podobny sposób mówiąc, że coś jest na rzeczy, że może jednak rząd Mateusza Morawieckiego chciał ręka w rękę z Putinem dokonać rozbioru Ukrainy.
Ja nie chcę się do tego odnosić właśnie dlatego, żeby nie powielać tego, o czym mówimy, o nawiązaniu do XVIII wieku, do historii tego regionu Europy. Bo to jest, uważam, zupełnie niepotrzebne. To wywołuje...
Ale to jest wierchuszka Platformy.
To wywołuje bardzo duże napięcia.
Minister finansów, były minister spraw wewnętrznych.
No, bronią swojego kolegi, tak.
Ale mądrze bronią?
Moim zdaniem nie. No jeżeli... Nie chodzi o potępienie człowieka, ale mogą lubić Sikorskiego dalej i się z nim kumplować. To jest okej. Ale słowa, no ważne są słowa. Można się po prostu odciąć od tych słów i powiedzieć, że no nie, że no to nie są słowa, które mają zakorzenienie w rzeczywistości.
Dobrze, Donald Tusk, zdaniem Lewicy, może być premierem, to jest do przyjęcia. Radosław Sikorski raczej do rządu, jeżeli będzie go współtworzyć, nie wejdzie. A Jan Vincent Rostowski, powrót pana premiera na stanowisko ministra finansów.
Pana nie ma pieniędzy i nie będzie. Aha. No nie chyba, bo to właśnie to zdanie chyba ujawniło jego kompetencje, które... No, rzeczywistość zweryfikowała. Okazało się, że nie miał racji, więc chyba nie jest najlepszym prorokiem.
A to jest tak jakaś lista polityków no pasaran, których nie przyjmiecie? Macie taką czarną listę
Platformy? Nie mamy takiej listy, bo tak to zaraz by się tworzyły
nie, no
na każdej...
Nie, to już dwie nazwiska, Sikorski i Rostowski, to już wiemy.
Ale ja nie wiem w ogóle, czy Platforma by chciała tego Rostowskiego na ministra finansów. Na razie niczego nie ogłasza, więc nie ma się tu do czego odnosić.
No właśnie nie ma programu, to jak wy wspólny rząd stworzycie? Może Platforma będzie szła za radami pana doktora Grabowskiego? I wtedy dopiero będzie ciekaw.
A od tego nie, od tego to się chyba akurat Donald Tusk odciął szczęśliwie.
Szczęśliwie, ale też odcinał się, że nie podwyższy wieku emerytalnego, a zrobił inaczej, więc nie wiem, czy można do końca tak w słowa polityków wierzyć jeden do jednego. Anna Maria Szkowska, posłanka Nowej Lewicy, naszym gościem. A propos słów i zapowiedzi. Pani poseł, czy jak Lewica będzie rządzić, podniesie się podatki dla najbogatszych?
Dla tych, którzy są naprawdę rzeczywiście najzamożniejsi, naszym zdaniem powinno być po prostu więcej progów, bo tak to osoba, która zarabia, nie wiem, 20 tysięcy brutto, płaci tyle samo podatku, co ta, która zarabia 2 miliony. No to jednak chyba jest różnica.
Pani poseł, nawet wczoraj w jednym wywiadzie powiedziała raz, że Polacy nie będą mieli wyższych podatków, no a potem powiedziała o tym postulacie większej progresji, to jak to będzie?
Wróćmy dla większości, 90% nawet chyba więcej osób. Nic się nie zmienia. Jeżeli się zmieni, to nawet na korzyść, czyli te podatki będą korzystniejsze w przypadku osób najniżej, mających najniższe uposażenie. Ale przede wszystkim mówiłam i mówię o podatku od gigantów cyfrowych, bo są w Polsce korporacje zachodnioamerykańskie, które tu zarabiają duże pieniądze, a nie płacą tu podatków i to nawet Unia Europejska o tym mówi, że to się musi zmienić.
O tym też mówi Mateusz Morawiecki nie od dziś. Pamiętam jego
wystąpienie. No i trzeba to zrobić. Widzę, że nie ma determinacji, ale Lewica będzie miała determinację.
Samodzielnie opodatkujemy gigantów cyfrowych, czy w ramach Unii Europejskiej?
Najlepiej by było oczywiście konsekwentnie to zrobić w ramach Unii Europejskiej, żeby nie przeskakiwały po krajach kolejnych sąsiednich te firmy, ale tutaj...
Francja chce zrobić to sama.
No to może zbudujemy na tym gruncie sojusz, tak samo jak w przypadku leopardów. Od czegoś trzeba zacząć i się może to rozszerzy, może więcej państw dojdzie do takiego porozumienia.
Wielkie opodatkowanie wielkich gigantów cyfrowych nie budzi wątpliwości, ale wyższe opodatkowanie tych 10% to budzi czy nie budzi wątpliwości? Przed powrót do 400% stawki PIT-u dla najbogatszych.
Ale naprawdę, czy panu, państwu, naszym słuchaczom wydaje się to sprawiedliwe, że rzeczywiście, że osoba, która zarabia naprawdę wielkie pieniądze, zarabia nie wiem, 2 miliony złotych rocznie albo jeszcze więcej, płaci taki sam podatek to jak pracownik korporacji, który naprawdę po godzinach do 22 w, nie wiem, jakiejś firmie prawniczej siedzi i zarabia 18 tysięcy brutto.
Musi pani nie mnie przekonać, tylko swoich kolegów z PSL PSL-u i z Platformy Obywatelskiej, bo to nie ja będę oponował, tylko oni. A jak tak słucham pani poseł o podatkach, to wypisz, wymaluj Prawo i Sprawiedliwość. Idea Polskiego Ładu była taka, że 90% będzie miało mniejsze podatki, a 10 takie same albo wyższe.
A Polski Ład został schrzaniony, to znaczy po pierwsze był nieprzygotowany. Myślę, że w sferze takiej idei, jak sobie siedzieli w pokoju i pisali, to idea była słuszna, żeby to było bardziej sprawiedliwe, ale po pierwsze Prawo i Sprawiedliwość popełniło przy tym kilka błędów. Coś ogłosiło, potem wycofało. Ogłosiło tylko część, co przeraziło niektóre osoby. To rzeczywiście poza tym zmiany podatkowe, to jest chyba najważniejsze w tym. I tu się wszyscy zgodzimy i z Platformą też się tu zgodzimy, że jak się chce wprowadzać zmiany podatkowe, to one muszą być dobrze przygotowane, dobrze zakomunikowane społeczeństwu, z dużym wyprzedzeniem. Nie można zrobić takiej zmiany, że w ciągu roku 3 razy zmienia się podatek, ten sam. No to zrobiło niestety Prawo i Sprawiedliwość i dlatego straciło zaufanie społeczeństwa co do tych zmian podatkowych.
A propos podatków, wczoraj gościem poranka wywiadu był Waldemar Buda, który opowiadał i mówił o nowym podatku, czy rozszerzenia podatku na zakup kolejnych mieszkań. Lewica poprze ten postulat rządu?
Jak z każdymi postulatami, najpierw musimy zobaczyć je w całości, bo tak jak przed chwilą powiedziałam, czasami jest to, założenie jest słuszne, a wdrożenie jest kiepskie.
Masz 6 mieszkań, kupujesz kolejne, płacisz 6% podatku od wartości kupowanego.
Od wartości, tak. Miałaby to być wyższa kwota podatku od czynności cywilnoprawnych.
Tak jest.
2%, teraz miałoby być 6%. To nie jest duża różnica. Jeżeli kogoś stać na 6. mieszkanie, 7., 8., 9., 10., to myślę, że
tu rząd ma poparcie lewicy.
Będzie miał, jeżeli zobaczymy tę ustawę i tak ustalimy na klubie.
To jeszcze jedna ustawa, która będzie za chwilę już w Sejmie. To już jest projekt złożony, jest procedowany, czyli zmiana w ordynacji wyborczej. Pani poseł się nie była przeciwko odrzucenia w pierwszej czytaniu tej ustawy. Jak będzie w kolejnych czytaniach?
Zobaczymy. Dlatego byliśmy przeciwko odrzuceniu w pierwszym czytaniu, czyli oznacza to, że chcemy pracować nad tą ustawą, wnieść do niej poprawki. Główna poprawka to taka a propos tego, co mówiłam o podatkach, żeby to wyszło od następnej kadencji, a nie już teraz szybko, żeby nie było to takiego wrażenia. No bo rząd chce pod siebie, tak, ja wiem. Ale nie, zawsze każdy
ale
rząd,
może
który to wprowadzał, 6
tysięcy
się na to
nowych komisji wyborczych, zwiększa frekwencja.
To jest duża i kompleksowa ustawa, akurat ustawa, w której no, trochę siedzę od wielu lat, z racji wielokrotnego uczestnictwa w sztabach wyborczych. To jest skomplikowana ustawa. Tam oczywiście nie można się z tym nie zgadzać i ja się z tym zgadzam, że im bliżej obywatel ma do możliwości zrealizowania sobie swojego patriotycznego obowiązku obywatelskiego, czyli wzięcia udziału w wyborach, tym lepiej. Ale nie tylko są takie zmiany, ale dobrze, jest jeszcze jakaś, jest na przykład taka zmiana, że na uzupełnienie czynności wyborczych, złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu, na uzupełnienie braku, zamiast 3 dni, co i tak jest mało, teraz będzie 2. No jaki to ma sens?
A z drugiej strony jest większa kontrola wyborcza, może ona się przyda. Wrócił do studia Krzysztof Skowroński, to mi przypomniało jeszcze jedno pytanie, zresztą jest ich więcej, ale jedno muszę zadać, o papierosy. Nowa Zelandia wprowadziła zakaz palenia dla osób urodzonych po jakiejś dacie. Teraz bardzo poważna debata jest na Wyspach Brytyjskich. Czy jak Lewica będzie rządzić, wprowadzi podobne zakazy sprzedaży papierosów dla najmłodszych w Polsce?
Nie sądzę. Zresztą państwa wyspiarskie to mają łatwo w tych wszystkich takich decyzjach o jakimś embargu, o zamknięciu albo o zakazie. Po prostu no są wyizolowane, ale na pewno profilaktyka tego, żeby młodzi ludzie nie zaczynali palić, powinna być bardziej intensywna niż w tej chwili, bo naprawdę widuję
ale
bardzo młode osoby
będzie
na ulicach, które sięgają po papierosy elektroniczne. Nie wiem, jak to się dzieje, że te przedmioty są sprzedawane młodym ludziom, chociaż przecież jest to zakazane.
To jeszcze jeden element. Tutaj chyba Lewica chce zakazu, czyli spowiedź, żeby spowiedź była zakazana dla osób niepełnoletnich.
No jest taki pomysł, żeby rzeczywiście osoby, które są dziećmi, nie były do tego przymuszane, bo no często to wygląda w ten sposób, że przed komunią uczą się na pamięć grzechów, które mają wymienić. Ja nie wiem, czy to jest z punktu widzenia
ale
rzeczywiście
zakaz, jak
więzów z religią dobre rozwiązanie.
Jak państwo taki zakaz będzie egzekwować? Będzie policjant w każdym konfesjonalnie się patrzył, czy na pewno sprawdzał dowód?
Panie redaktorze, to są pewne tezy do dyskusji, bo o tym też mówią niektórzy księża wewnątrz kościoła, że to nie jest najmądrzejsze, żeby tak młode dzieci już po prostu realizowały tę spowiedź. Myślę, że to jest kwestia doktryny. Myślę, że tutaj kościół powinien to ustalić
spowiedź
wewnątrz.
Tylko dla pełnoletnich, a na przykład decyzja o zmianie płci. Od kiedy? Bo w Szwecji jest od 14 lat.
O uzgodnieniu płci. To jest tak, że jeżeli stwierdzi się, że dana osoba, dziecko ma tożsamość niezgodną z płcią przypisaną przy urodzeniu, to im szybciej się wdroży leczenie, czyli podawanie hormonów, tym będzie można szybciej zahamować te zmiany, których potem się już nie da cofnąć. Znaczy, jeżeli nam, mówimy w przypadku na przykład osoby, która ma przypisaną płeć męską, jeżeli ten organizm się już tak zmaskulinizuje, przejdzie mutację, nie da się później tego cofnąć. Więc im szybciej zareagujemy, tym będzie to bardziej skuteczne leczenie.
Decyzja z rodzicami czy własna? 14-latek do spowiedzi nie pójdzie, ale płeć zmieni?
Decyzja wspólnie z rodzicami, gdyż rodzice odpowiadają za dzieci do ukończenia 18 roku życia przez nie. Natomiast ograniczona zdolność do czynności prawnych jest i tak na przykład jest w szpitalach w tej chwili, że jeżeli chce się wykonać jakiś zabieg już osobie, która ma skończone 13 lat, również ona musi podpisać zgodę na ten zabieg.
Robi się późno, to nie jest takie hipotetyczne pytanie, bo właśnie podobno ustawę zablokował rząd Wielkiej Brytanii w Szkocji. Pierwszy raz w historii Londyn podjął decyzję, że zablokuje prawodawstwo jednego z państw.
No to może budzić napięcia już na takim poziomie bardzo wysoko politycznym i dotyczącym kwestii tej konkretnej ustawy.
Taka ustawa, jaką chciał parlament Szkocji prowadzić, pani poseł poprowadziła w Polsce?
Myślę, że w podobnym kształcie takie rozwiązania w przyszłości mogłyby być po to, żeby rzeczywiście można było szybko i skutecznie reagować w przypadku rzeczywiście takich sytuacji, kiedy, tak jak mówię, płeć, która jest przypisana przy urodzeniu, no nie zgadza się z tą tożsamością, którą dana osoba ma.
To już całkiem na koniec. Ile jest płci?
Płci są dwie, ale między nimi jest bardzo dużo różnych spektrów i każdy jest trochę bliżej jednego, trochę bliżej drugiego. Nie wszyscy są po prostu na samych tych krańcach. Tak, biologicznie.
To bardzo konserwatywne postawienie sprawy.
Nie, no nie sądzę, tylko tak jak mówię, no ludzie mieszczą się też gdzieś między tym spektrum. Nie każdy czuje się stuprocentowo przywiązany do tej jednej z płci.
Nie wiem, jak się czuje Krzysztof Skowroński, to się zaraz dowiemy.
Czuję się bardzo dobrze i wierzę, że za chwilę posłuchamy wywiadu z Robertem Czyżewskim, szefem Instytutu Polskiego w Kijowie, i to będzie wywiad dotyczący Ukraińców i Powstania Styczniowego. Percepcji w Kijowie, tego, co się działo w Warszawie i na terenie Rzeczpospolitej, bo nie tylko w Warszawie, ale i w Wilnie i w innych miastach, co się działo w 1863 roku, a wywiad trwa 18 minut. Jest godzina 8:41, więc mamy...
Gościem Poranka Wnet była Anna Maria Żukowska, posłanka Nowej Lewicy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu.
Dziękujemy bardzo za wizytę w Radiu Wnet. No to zapowiadany wywiad Wojtka Jankowskiego z Robertem Czyżewskim, szefem Instytutu Polskiego. Temat znany, a więc zaczynamy.